Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
O cierpieniach osamotnionych starców mówił nam mszy papież, nawiązując do losu opuszczonego w Rzymie świętego Pawła. Patriarcha Konstantynopola odwiedza górę Athos, mnichów zachęca do dochowania wierności swej szczególnej misji w Kościele. Amerykańscy katolicy wciąż wyżej sobie cenią katolicką prasę niż internet. 18 października zapraszam na wieczorny program informacyjny. Na porannej mszy papież zachęcił do pamięci o dożywających swych dni starcach, a w szczególności o kapłanach i zakonnicach.
Kiedy myślę o schyłku życia apostoła, przypominam sobie te sanktuario apostolstwa i świętości, jakimi są domy spokojnej starości dla księży i sióstr zakonnych. Ci zacni księża, zacne siostry w podeszłym wieku, którym ciąży samotność, czekają, aż przyjdzie Pan i zapuka do drzwi ich serca. To prawdziwe sanktuario apostolstwa i świętości w Kościele. Nie zapominajmy o nich. Zastanawiam się, czy my, chrześcijanie, mamy taką ochotę, by złożyć wizytę, która będzie prawdziwą pielgrzymką w tych sanktuariach, w tych domach starców dla księży i sióstr. Ktoś z was opowiadał mi niedawno, że będąc w jednym z krajów misyjnych, odwiedzał na cmentarzu groby zapomnianych misjonarzy i misjonarek sprzed 50, 100 czy 200 lat. Mówił mi, przecież oni wszyscy mogliby być kanonizowani, bo w końcu liczy się tylko ta świętość na co dzień. W domach spokojnej starości te siostry i księża oczekują przyjścia Pana, tak jak Paweł. To prawda, że trochę smutni, ale w pokoju z radosnym obliczem.
Po raz pierwszy w swoim pontyfikacie Franciszek przewodniczyć będzie święceniom biskupim. W przyszły czwartek papież udzieli w Bazylice Watykańskiej konsekracji dwóm księżom. Jednym z nich jest pracujący dotychczas w Watykańskim Sekretariacie Stanu 55-letni kapłan diecezji padewskiej Gian Piero Gloder. Przed miesiącem został on mianowany arcybiskupem i rektorem Papieskiej Akademii Kościelnej przygotowującej papieskich dyplomatów. On sam również ukończył tę uczelnię. Dyplomatą jest też inny ksiądz, który otrzyma w czwartek święcenia biskupie z rąk Franciszka. Jest to 58-letni kapłan archidiecezji Strasburga Jean-Marie Speich, mianowany w sierpniu arcybiskupem i nuncjuszem apostolskim w Ganie. Po pracy w kilku nuncjaturach kierował on sekcją francuskojęzyczną w sekretariacie stanu. Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola wezwał prawosławnych mnichów z góry Athos do dochowania wierności swej specyficznej misji w Kościele. Bartłomiej I przybył na ten półwysep z okazji stulecia przyłączenia go do Grecji.
W czasie uroczystej liturgii w katedrze w Karies powiedział, że Athos to jedyna zachowana do dziś i żywa część Bizancjum. W tym kontekście wyraził ubolewanie z powodu zagłady chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Żyjących tam wyznawców Chrystusa polecił modlitwą mnichów. Patriarcha Konstantynopola sprzeciwił się również wszelkiej ingerencji w autonomiczny status tego półwyspu, nawiązując tym samym do pomysłu greckiego rządu, by mnichów z góry Athos obłożyć podatkami. Bartłomiej wezwał jednak zakonników, by byli wierni swej misji i wystrzegali się inwestycji finansowych.
Wśród amerykańskich katolików tradycyjna kościelna prasa wciąż wygrywa z internetem. Badania na ten temat przeprowadził Waszyngtoński Uniwersytet Georgetown. Okazuje się, że co czwarty katolik czytał w ciągu ostatnich 3 miesięcy diecezjalne bądź parafialne czasopismo. 80% z nich jest zadowolona z lektury, co ma tym większe znaczenie, jeśli weźmie się pod uwagę, że wiele katolickich czasopism boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Jeśli chodzi zaś o internet, to większość amerykańskich katolików nie wie nawet, że Kościół jest w tej przestrzeni obecny. Tylko 13% praktykujących czyta katolickie blogi, a 17% zagląda do religijnych materiałów na YouTube.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Laudetur Jezus Chrystus. Ideologia gender pojawiła się w kręgach radykalnego feminizmu w latach 70. i 80., aczkolwiek dojrzewała od lat 50. ubiegłego stulecia. Czym jest gender i jaki stosunek Kościoła jest do tej ideologii? Audycję na ten temat przygotował Paweł Trawka z Radio Rodzina z Wrocławia. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Zszokowani rodzice w wielu polskich miastach postanowili powiedzieć stop seksualizacji swoich dzieci. Niezależnie od siebie, w Warszawie, Łodzi czy Wrocławiu, matki i ojcowie starają się uświadamiać, czym jest gender i apelować do samorządowców i dyrektorów przedszkoli oraz szkół, by nie sprowadzali do ich dzieci seksedukatorów. Podobnie w Hiszpanii rodzice nie mogą uwierzyć, że Światowa Organizacja Zdrowia rozpowszechnia w krajach europejskich publikację jawnie promującą wśród dzieci masturbację, aborcję czy homoseksualizm. Czym jednak jest gender? Ksiądz Dariusz Oko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wyjaśnia, że jest to słowo, któremu nadano nową treść.
Pochodzi od angielskiego słowa gender, które wcześniej miało znaczenie tylko gramatyczne, oznaczało rodzaj, żeński, męski lub niejaki. Natomiast ostatnio zaczyna odgrywać rolę ideologiczną. Gender oznacza płeć, ale rozumianą w sposób społeczno-kulturowy. To jest też związane z głównym założeniem, jakby aksjomatem tej teorii gender, mianowicie twierdzenie, że nasza płeć, czyli nasza męskość lub kobiecość, jest właściwie całkowicie kształtowana przez nasze otoczenie, przez wychowanie, przez kulturę. To oznacza, według genderowców, że my nie tyle rodzimy się mężczyznami i kobietami, ale zostajemy takimi uczynieni, ukształtowani. Właśnie tutaj następuje to ostre rozróżnienie między gender i seks. Seks zaczyna się rozumieć jako płeć, ale rozumianą ściśle biologicznie, związaną z naszym ciałem, z naszymi genami. A gender to jest właśnie płeć rozumiana społeczno-kulturowo. I na czym polega problem i fundamentalny błąd zarazem? Mianowicie na twierdzeniu, że między gender i seks jest przepaść, że to zupełnie ze sobą się nie wiąże.
Słowo wytrych, które z pozoru niewiele zmienia, ale w rzeczywistości sieje ogromny zamęt, bo to nie jest tylko filozofia.
Tutaj mamy do czynienia z absurdami co chwilę. Ja jako zawodowy filozof musiałem poznać setki różnych teorii wymyślanych przez ludzi w ciągu dziejów historii idei i muszę powiedzieć, że trudno znaleźć podobnie absurdalną jak gender, ale to nie zmienia faktu, że jakaś teoria może być absurdalna, zbrodnicza, mieć olbrzymie wpływy, tak jak totalitaryzmy XX wieku. Dzisiaj patrzymy na marksizm, na nazizm jako teorie absurdalne i zbrodnicze. Niemniej, jeżeli znajdą się grupy ludzi, którzy w to uwierzą, zaczną wprowadzać, może dojść do największych nieszczęść, największych zbrodni. Właśnie dlatego, między innymi, że teoria jest absurdalna, sprzeczna i realizowanie tego musi prowadzić do katastrofy. I to też pokazuje, że właśnie teoria gender nie jest filozofią. To jako ja, filozof, się na to protestuję, jest ideologią, ponieważ filozofia jest najbardziej radykalnym, bezkompromisowym poszukiwaniem prawdy. Niezależnie, jaka ta prawda byłaby trudna, ile by musiała kosztować, jakby również obnażała moje słabości czy grzechy. Prawda jest absolutna. Natomiast w gender mamy do czynienia z takimi manipulacjami, z takimi zakłamaniami, że to absolutnie nie zasługuje na mianę filozofii. To jest ideologia. Ideologia jest przeciwieństwem filozofii. Ideologia nie wynika z radykalnego poszukiwania prawdy, tylko z radykalnego poszukiwania interesu jakiejś grupy, korzyści dla grupy. Ale no właśnie ten absurd już się realizuje.
Widać to w wielu krajach zachodniej Europy, gdzie nie ma wychowania do życia w rodzinie, za to są obowiązkowe zajęcia seksualizujące dzieci i młodzież.
Są nawet zalecenia, na przykład w Niemczech Ministerstwo Niemiec wydało broszurę, w której wprost zalecało rodzicom, żeby małe dzieci seksualizowały, to znaczy, żeby na przykład rodzice przy kąpieli szczególnie pieścili narządy rodne, dziewczynek. Znaczy to, co nazywano dotąd pedofilią kazirodczą, było zalecane na poziomie ministerialnym przez właśnie takich do ekspertów. Kiedy podniósł się bunt rodziców, to jest też bardzo znaczące, ministerstwo musiało z tego się wycofać, ale nie wycofali się autorzy broszury. Właśnie genderowcy, seksuolodzy, psycholodzy genderowcy powiedzieli, że to jest ciemnota, więc masturbacja dla dzieci w przedszkolu, natomiast dla 12-letnich dzieci już nauka środków antykoncepcyjnych i płynne wejście w seks.
To nie są abstrakcyjne postulaty. Zostały one wyrażone w publikacji Standardy wychowania seksualnego w Europie. Opracowali je eksperci Światowej Organizacji Zdrowia przy współpracy Federalnego Centrum Edukacji Zdrowotnej w Kolonii. Wiosną tego roku dokument ten został przedstawiony na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. To pokłosie teorii freudowskich, zaznacza dr Henryk Jarosiewicz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Przypisuje się Freudowi odkrycie seksualności dziecka. Człowiek jest istotą seksualną, to jest niewątpliwie. Żyjemy w pewnym gatunku i dlatego seksualność łączy nas w pary i pojawia się nowe życie. Ale jednocześnie człowiek jest istotą zmysłową. Freud twierdził, że seksualność pojawia się już u dzieci kilkuletnich. A zatem jeżeli ten dokument mówi, dlaczego należy dzieci przed 4 rokiem już instruować co do działalności seksualnej, to jest to bezpośrednie nawiązanie do koncepcji Freuda. Freud już nie żyje, ale jego upiorne myślenie dalej pokutuje. Upiorność tego myślenia polega na tym, że to, co jest prawdziwe w dziecku, a więc zmysłowość, przebletka w szatki seksualności.
Trzeba zaznaczyć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraźnie podkreśliło, że nie planuje wprowadzenia edukacji seksualnej do przedszkoli. Jednak ideologia gender jest elementem wychowania w tzw. przedszkolach równościowych. W naszym kraju 86 placówek zajmujących się maluchami może korzystać z programów wprowadzających zajęcia z równości płci. W tym programie możemy przeczytać.
Szczególnie ważne jest więc, by pamiętać, że rodzice nie są do końca tymi, którzy powinni ostatecznie decydować o tym, czy w przedszkolach powinno się pracować na rzecz równouprawnienia, ponieważ często nie posiadają oni fachowej wiedzy na ten temat i sami również kierują się stereotypami.
To jawne zaprzeczenie konstytucyjnym prawom rodzica do wychowania dzieci, zaznacza mecenas Olgierd Pankiewicz. Jego zdaniem polskie prawo jest po stronie rodziców.
Poza prawem do wychowywania dzieci w oparciu o system światopoglądowy, w oparciu o wartości, które wybierają, naruszane jest też prawo wyrażone w Konstytucji, zapewniające rodzinie autonomię światopoglądową, autonomię do życia wartościami, które ona wybrała, przekazanymi przez pokolenia, przekazanymi przez rodziców rodziców i tak dalej. Nasz system prawny zbudowany jest na rodzinie, na małżeństwie, jako związku kobiety i mężczyzny. Jest to coś oczywistego w naszym kręgu cywilizacyjnym. Niemniej na poziomie ideologii prądów, które nie mają oparcia w prawie ani w tradycji, ale które w sposób arogancki i bezczelny wchodzą w przestrzeń publiczną, to na tym poziomie to jest kwestionowane. Jakoś tak się dzieje, że wbrew prawu, wbrew podstawom programowym, które mają być realizowane w polskich szkołach, zdarzają się coraz częściej niepokojące przypadki. Na etapie edukacji późniejszej, gimnazjalnej i licealnej, ale już także podstawowej, do szkół wchodzą seksedukatorzy. Wchodzą młodzi ludzie zafascynowani wyżej wymienioną ideologią gender, zafascynowani ruchami wyswobodzenia gejów, lesbijek, osób transseksualnych, biseksualnych i według tych idei edukują młodzież. To już się dzieje w polskich szkołach. Grupy Jaskółki, grupy Pontona związane z Federacją Wandy Nowickiej. Te grupy absolutnie bez żadnej akredytacji ze strony władz oświatowych po prostu do szkół wchodzą. Przez jakieś niedopatrzenie, być może przez jakąś sympatię słabo uświadomionych dyrekcji tamtych szkół. Nie wiem dlaczego, niemniej to się dzieje.
Roman Kowalczyk, dyrektor 17 Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, przypomina, że naprawdę wiele zależy od samych rodziców.
Pamiętajmy, że jednak system edukacji, tym samym wychowania, wyjęty jest spod uregulowań Unii Europejskiej. Nikt nam tu w Polsce niczego narzucić nie może. Pytanie, jak my się zachowamy jako obywatele, no to jest pytanie w ogóle o aktywność społeczeństwa. My na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, to my raczej cierpimy na brak społeczników. My czekamy, my zapraszamy, my zachęcamy, tylko że ludzie zagonieni i ci, którzy myślą, że jak dziecko ma 16, 17 czy już prawie 18 lat, w związku z tym można sobie już dać spokój i w szkole nie bywać, że ci ludzie sobie odrobinę odpuszczają. Więc owszem, można apelować do urzędników, żeby może byli bardziej otwarci, żeby się koncentrowali na sprawy wychowania, żeby może bardziej pilnowali tych zapisów prawnych. To oczywiście zgoda, ale przede wszystkim to trzeba gorąco poprosić rodziców, żeby uczestniczyli w tej wspólnocie, która nazywa się szkoła. No my wychodzimy ze skóry, my robimy nawet jakieś takie debaty, posiedzenia rady pedagogicznej. Co zrobić, żeby rodzice wreszcie zaczęli w szkole bywać, żeby to nie były tylko właśnie te sztampowe wywiadówki, gdzie rodzic się dowiaduje, co tam uczeń przeskrobał, ale ewentualnie w czym się wyróżnił. Może jakieś imprezy, może jakieś spotkania, może wspólne zawody, może jakieś wspólne wyjścia, żeby szkoła się jakoś cieplej kojarzyła. No z tym za dobrze nie jest, bo społeczników po prostu w tych egoistycznych czasach jest odrobinę mniej. W związku z tym do państwa, którzy nas słuchają, a którzy są rodzicami, no gorący apel, żeby w szkole być, żeby swoją cegiełkę zawsze dokładać, na ręce patrzeć i też spojrzeć z takiej perspektywy, co ja mogę dać od siebie. Bo spotykamy, to nie kryjmy, spotykamy też rodziców, o których nauczyciele mówią, no roszczeniowi. Przychodzą egzekwują, ma być to, ma być to, ma być tamto. To nie jest to źle, bo to trzyma nas w jakimś pionie, my też musimy dawać coś od siebie i dobrze, że jest funkcja kontrolna. Ale powinniśmy też perspektywę inną przyjąć, to znaczy, co ja mogę wnieść. Czym ja tę wspólnotę szkolną mogę ubogacić? W czym ja mogę pomóc? W czym ja mogę doradzić? Zróbmy coś wspólnie, tak? I gdyby tych rodziców było więcej, to też pewnie i nasze szkoły wyglądałyby zupełnie inaczej.
Nasza aktywność jest potrzebna jednak najpierw w domu, w rodzinie, bo to tu zaczyna się wychowanie, zaznacza psycholog dr Jagoda Stąbor-Świderska.
Dziecko współuczestniczy w całym naszym życiu i widzi, jak rodzice się przytulają, kochają, okazują sobie miłość. No nie można oderwać seksualności od bycia człowiekiem, bycia kobietą, przecież to jest naprawdę coś wspaniałego, bycia mężczyzną. Ja powiem taki eksperyment też w ostatnim czasie, przygotowując się do tego tematu, rozmawiając z moimi znajomymi, jak spotykam, pytam, no, czy jest coś takiego, co chciałbyś się dowiedzieć od swojego ojca, na przykład do mężczyzn, tak? W tym zakresie, tak? Albo do kobiet, czego chciałabyś się więcej dowiedzieć od swojej mamy? On mówił, nie! Ja nie potrzebowałam żadnej szczególnej wiedzy, żeby mi ojciec mój powiedział, prawda? Ani jak to się robi, prawda? Nie, raczej ludzie nie odczuwają tego typu braku, tak? Że rodzice czegoś im tutaj bardzo ważnego nie powiedzieli. No ale we wszelkich rodzinach, gdzie w sposób naturalny dzieci uczestniczą, prawda? Czy pojawia się rodzeństwo, wszystko dzieci widzą, pytają, jak to się dzieje, tak? Proszę nie myśleć, że my jesteśmy tacy bardzo naiwni, bo też spotykamy się. Oczywiście są przypadki różne kliniczne, są takie rzeczy i wiemy o tym. To nie jest tak, nie dla każdego jest to tak czyste i oczywiste i wiemy, że są takie problemy.
Często można usłyszeć, że ideologia gender jest zamaskowaną walką z chrześcijaństwem. Zatem czeka nas walka, ale walka, która już jest wygrana, przypomina ksiądz doktor habilitowany Dariusz Oko.
Dlatego trzeba to maksymalnie nagłaśniać, trzeba się bronić, odwoływać do prawa, trzeba dokładnie kontrolować, co się dzieje w szkołach. Bo jeżeli jakieś takie organizacje typu Ponton, Jaskółka czy Nawigator chodzą do szkół, to na 100% realizują właśnie ten program, o którym mówiliśmy. To jest program demoralizacji dzieci, do czego nie mają prawa. Do tego nie można dopuścić, przed tym musimy się bronić. Przy czym naprawdę w nadziei, z otuchą, bo patrzeć z perspektywy Boga. Z perspektywy Boga każde zwycięstwo zło absurdu jest lokalne i czasowe. Prawda? Przecież ja jeszcze jak chodziłem do szkoły, to mnie uczono, że marksizm podbije cały świat, że Kościół umiera. Bo faktycznie 1/3 ludzkości była pod panowaniem marksizmu. No i co? Zawaliło się jak domek z kart i Kościół musiał sprzątać. Niemcy po katastrofie nazizmu odbudowywali się w oparciu o Kościół, o wiarę. Przecież Unia Europejska, Adenauer, Schumann, de Kaspary, przecież to byli głęboko wierzący chrześcijanie. Ludzkość zachowuje się jak syn marnotrawny. Idzie, szaleje, wyda wszystko, zrujnuje się i wtedy Kościół musi ratować, jak ojciec, prawda? Podobnie będzie z genderyzmem, tylko chodzi o to, żeby to szaleństwo jak najszybciej się zakończyło i miało jak najmniej ofiar. I naprawdę jest naszym zaszczytnym obowiązkiem dołożyć do tego rękę. Z pomocą Bożą. No bo właśnie to można mówić jak święta Teresa Wielka, że ja i Bóg to wiem i mogę wszystko. Bo czego ja nie wiem, to wie Bóg. Czego ja nie mogę, to może Bóg. Więc naprawdę też czyńmy to z taką nadzieją, radością, bo mamy do czynienia z oczywistym absurdem, który musi się rozpaść. Tylko trzeba wytężyć wszystkie siły, żeby to nastąpiło jak najszybciej.
W archidiecezji wrocławskiej planowane są szkolenia dla rodziców, pedagogów i wspólnot. Mają przybliżyć zagrożenia związane z seksualizacją naszych dzieci. Ale nie będzie to tylko przestrzeganie przed ideologią. Rodzice zostaną wyposażeni w narzędzia, które pozwolą im skutecznie realizować swoje konstytucyjne prawa. Następnie tą wiedzą podzielą się podczas niedzielnych spotkań w każdej wrocławskiej parafii.
Audycję Kościół a filozofia gender przygotował Paweł Trawka z rozgłośni Radio Rodzina Wrocław. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.